Często graje przylatują do nas prosto ze studia 37 od Tomasza Wybranowskiego. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 22 maja, godzina 8:17.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, ale i przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-izraelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To jak to jest z tymi relacjami polsko-amerykańsko-izraelskimi?
Pan, one zawsze były trudne i tam się aż tak wiele nie zmieniło. Przede wszystkim opada kurz bitewny po kampanii wyborczej w Izraelu i te różne głupie wypowiedzi, za które Żydzi właściwie powinni przeprosić, tam typu ministra Katza, oczekujemy, ale tam się przesuwa, przedłuża utworzenie rządu. Pewnie jeszcze Benjaminowi Netanyahu jeszcze z miesiąc na to zejdzie. Natomiast to, że pojawiają się głosy w diasporze żydowskiej, choćby w paru kancelarii prawnych z Ameryki, no trudno się dziwić, że się nie pojawiają. Natomiast wszystkie najważniejsze osoby w państwie polskim, jak to się kiedyś mówiło, dały odpór, wyraźnie powiedziało, nic nikomu oddawać nie będziemy. Jesteśmy, zresztą to, co pan mówił w poprzedniej rozmowie, jesteśmy ofiarą, a nie katem. To my zostaliśmy ograbieni, zniszczeni przez działania wojenne i niczego dawać nie będziemy. Natomiast zastanawiam się, czy wywoływanie notabene mało interesującego polskie społeczeństwo problemu żydowskiego w tej chwili ma na celu tylko doraźny jakiś efekt polityczny, choćby ze strony Konfederacji, czy też jest w tym jakiś głębszy cel, bo najważniejszą w tej chwili, ja nie jestem specjalistą od obronności, ale najważniejszą w tej chwili dla Polski strategiczną sprawą jest przekonanie największego mocarstwa na świecie, a Stanów Zjednoczonych. Czasami krytykujemy, ale jednak mimo wszystko jesteśmy w tej sferze wartości, które Amerykanie również w wolnym świecie prezentują, do większego zaangażowania w Polsce, zaangażowania w ten mityczny Fort Trump, chociaż to nie chodzi nawet o tylko i wyłącznie obecność dużej grupy żołnierzy amerykańskich, chodzi o to, żeby w strukturze zarządzania tu był sztab, tu byli dowódcy, bo wtedy dopiero jest to uznanie za pełnowartościowy skład państwa NATO, w imieniu którego występują wszyscy w obronie. Jak doprowadzić do tego, żeby w administracji amerykańskiej, przecież też poddawanej rozlicznym i naciskom, i różnym wewnętrznym grom, jak ich zniechęcić do zaangażowania w Polsce? No, oczywiście to jest na rękę Rosji. Poprzez nakręcenie nastrojów antyżydowskich. Powiedzieć, tu znowu będą Żydów mordowali. Tu znowu będzie coś tam się działo złego, co nie ma odzwierciedlenia ani w nastrojach społecznych, ani również w żadnych decyzjach politycznych odnośnie restytucji mienia żydowskiego. I ja się zastanawiam, tak jak szanuję mojego poprzednika, jest rozsądnym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydawało, ale bałbym się powierzyć jemu kierowania losów państwem, bo albo nie sądzę, żeby to była zła wola, nie sądzę, żeby nakręcanie tego typu emocji przeciwko naszym sąsiadom, bo właściwie wszyscy są źli, poza Rosją wszyscy są źli, tak wynika. Czy to jest zła wola podszyta jakimiś intencjami, czy po prostu kolejny raz w historii Polski użyteczni idioci, których ktoś inny wykorzystuje, a oni są przekonani, że robią coś dobrego. No i również to przewijające się cały czas, że właściwie my działamy po to, żeby skrytykować PiS, żeby PiS nie czuł się zbyt pewny siebie. My się nie czujemy zbyt pewni siebie. Czujemy się bardzo odpowiedzialni. Wsłuchujemy się w głos społeczny. Niektórzy twierdzą, że za bardzo, że zbyt jesteśmy prospołeczni, bo chcemy Polskę oddać i oddajemy prostym ludziom. Tym wszystkim, którzy są tak samo pełnowartościowymi Polakami, jak posłowie, jak wszyscy, którzy się czasami za elity, nie bardzo wiadomo dlaczego, sami uważają. Więc my musimy myśleć racjonalnie, rozsądnie, patrzeć na naszych sąsiadów, analizować naszą sytuację również w Unii Europejskiej. To nie jest samograj, który rozwiązuje wszystkie problemy, ale wyobraźmy sobie, że będziemy w tej chwili poza Unią Europejską. W przypadku rolników, bo pewnie za chwilę o tym będziemy rozmawiali, byli wszyscy, jestem zresztą też rolnikiem, byliśmy przerażeni Unią Europejską w 2003 roku w czasie referendum przed wejściem. Większość rolników była niechętna Unii Europejskiej, uważając, że będziemy miejscem zbytu, że nas zniszczą. W tej chwili rolnicy są najbardziej proeuropejską grupą w Polsce. Może nawet za bardzo. Uważają, że byśmy sobie nie poradzili bez Unii Europejskiej.
Jeszcze na chwilę wróćmy do tych relacji polsko-izraelskich. Czy w czasie posiedzeń grupy parlamentarnej jest wymiana informacji na temat, między innymi na temat majątku żydowskiego? Czy to w ogóle jest temat tabu, którego...
Nie, nie ma tematów tabu. Grupa składa się z posłów i senatorów, którzy interesują się sprawami żydowskimi po to, żeby poprawiać relacje, ale twardo stać na gruncie prawa i na gruncie prawdy historycznej. Żydzi w Polsce ratowali swoje życie przez wieki. Było ten Paradisus Judeorum, o którym często Żydzi zapominają. Były złe relacje wygenerowane przez Niemców w czasie wojny. Były różnego rodzaju działania, o których Żydzi może chcą zapomnieć, 68 rok, czy też czasy komunistyczne, gdzie znaczna część aparatu represji była związana z Żydami. Są wspomnienia rodzinne i po stronie polskiej, i po stronie żydowskiej. Zapewne nie zawsze są przyjemne we wzajemnych ocenach. I trzeba to wszystko brać pod uwagę. Trzeba pracować nad budowaniem dobrych relacji, wymianą młodzieży. Niech się młodzi ludzie poznają. Niech nie będzie tego izolowania młodych Izraelczyków, którzy przyjeżdżają do Polski i tylko im się pokazuje miejsca obozów, grobów, kości i prochów ich przodków. Te działania są potrzebne. Państwo Izrael zabiega o dobre relacje z Polską. Ma w tym pewnie swój interes, bo jest też państwem frontowym, z którym, na który sąsiednie kraje wydały karę śmierci. Natomiast ja bardziej podkreślam te związki, że przez wieki stworzyliśmy jedną kulturę, żyliśmy między sobą czy wśród siebie bez jakichś szczególnych wielkich napięć i konfliktów, więc na tym trzeba budować, również na pokazywaniu Polaków, którzy ratowali Żydów. W najbliższy poniedziałek w Łazienkach będzie kolejna uroczystość wręczania medali zasłużonych wśród narodów świata. To Żydzi honorują Polaków, to najważniejsi politycy, czy może nawet nie politycy, ale osoby reprezentujące społeczność żydowską, Lauder, szef Światowego Związku Żydów, ambasador,
który ostatnio skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego.
No dobrze, jego prawo, ale jednocześnie, kiedy Żydzi atakowali, Katz atakował, czy Netanyahu w kampanii wyborczej krytykowali Polskę, to właśnie Lauder bardzo pozytywnie powiedział, że Żydzi Polakom, katolikom zawdzięczają wyjątkowo dużo, najwięcej na świecie.
Ale to jest tak, jak pan powiedział, że rząd Izraela zabiega o dobre relacje z Polską, to ma pan zawsze drugą stronę, także wypowiedź PO ministra spraw zagranicznych o antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki, to jest takie podwójne strzelanie za każdym razem. I ręka wyciągnięta do zgody i piąsteczka.
My musimy szukać tego, co z innymi narodami raczej nas łączy, niż dzieli. To samo dotyczy Ukraińców, Litwinów i byśmy mogli wymieniać pewnie dalej. Wśród Żydów są politycy, którzy wykorzystują nastroje antypolskie również, które przecież w społeczeństwie izraelskim również są. Odwołują się choćby do nastrojów wśród prawie 2 milionów Żydów, czy ludzi tam często nie mających związku z Żydami, którzy ze Związku Sowieckiego, z Rosji wyemigrowali. Więc to jest gra polityczna, a my musimy pilnować własnych interesów. I pilnujemy własnych interesów.
A teraz musimy przypomnieć państwu, że Jan Krzysztof Ardanowski jest ministrem rolnictwa, a nie ministrem spraw zagranicznych, i o tematach związanych z rolnictwem teraz zaczniemy rozmawiać. Słuchają państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:25. Patrzę na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, ale to też jest informacja, która właściwie są te znaki zapytania. Dlaczego ceny warzyw są tak wysokie? Dlaczego pietruszka, marchewka i cebula podrożały?
Wie pan, sytuacja rolnictwa nie jest łatwa. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma problemu, że rolnikom żyje się dobrze, no to kłamie po prostu. Zeszły rok, dramatyczna susza, która spowodowała parę miliardów strat. Znaczną część tych strat rolnikom zrekompensowaliśmy, bo gdyby nie to, to już niektórych gospodarstw by nie było po prostu. Ale nigdy nie jest rekompensata stuprocentowa, nigdzie na świecie to się nie dzieje. Natomiast były mniejsze zbiory, przede wszystkim warzyw okopowych, to jest ta słynna pietruszka, no nie porosło, no co zrobić? To samo marchew, słabsze zbiory cebuli. To są te warzywa, które w tej chwili z komór chłodniczych, z przechowalni trafiają na rynek. Są bardzo wysokie ceny tak zwanych nowalijek. To zawsze tak było. Wiosna jest zimna, więc jeżeli ktoś chce w tej chwili kupować czereśnie z importu, no to płaci za nie, kiedyś się mówiło, jak za zboże. Zboże nie jest w tej chwili drogie, ale płaci bardzo, bardzo wysoko. Ceny się ustabilizują dość szybko, ponieważ pogoda nadrabia i wiosenną suszę, robi się coraz cieplej, więc warzywa już nie tylko spod osłon, ale również z pola w krótkim czasie zaczną napływać na rynek i ceny na pewno spadną. Ale też trzeba brać pod uwagę, że w rolnictwie również idą koszty. To nie jest tak, że to wszystko, co płaci konsument, trafia bezpośrednio do rolnika. Problemem od wielu lat nierozwiązywalnym jest, są pośrednicy, są handlarze w Warszawie, choćby na ulicach, tu żadnego rolnika nie ma. To kupują, sprzedają po horrendalnych cenach ci, którzy gdzieś tam od rolników za często za bezcen kupują. Próbujemy to rozwiązywać i Radio Wnet akurat to bardzo promowało, przez bezpośrednią sprzedaż rolników. I panie redaktorze, może za wolno, ale to się rozwija. W tej chwili w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli tej bezpośredniej sprzedaży również produktów przetworzonych, mięsa, serów i tak dalej, jest już prawie 5 tysięcy gospodarstw. Pewnie to jest jeszcze w skali całej Polski nie za dużo, ale od stycznia do maja 5 tysięcy gospodarstw.
Z 1 100 000.
Jest około 10 tysięcy tych, które sprzedają produkty roślinne. Nie zajmują się przetwarzaniem, nie robią kiełbasy, nie robią sera, tylko sprzedają właśnie te warzywka. Jest już około 10 tysięcy. Jest około 2 tysięcy rolników, którzy chcą na trochę większą skalę prowadzić przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i mięsa, tak zwana produkcja mała, lokalna, ograniczona, MOL. Ułatwiliśmy wszystkie możliwe przepisy. To są najlepsze w Europie, najłatwiejsze przepisy w Europie. W związku z tym też jest trochę tak, że ta Unia Europejska o tej marchewce, o tym ślimaku, o którym tutaj mój poprzednik w studio mówił, takie głupoty były, ale to się pokończyło. To już nie jest tak, że Unia jest zbiorem idiotów, a jednocześnie, zresztą mam na to również zgodę komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, jeżeli chcecie coś poprawiać, jeżeli chcecie coś w Polsce wprowadzać rozsądnego, dedykowanego jakimś określonym grupom rolników, na przykład małym rolnikom, nie zależy na tych małych rolnikach, to możecie to czynić, jeżeli gdziekolwiek w Europie taki przykład już został przećwiczony.
Bo mali rolnicy, czyli gospodarstwa rodzinne są solą ziemi, czyli są najważniejsze w systemie zdrowego żywienia. Jeżeli zabraknie małych gospodarstw rodzinnych, to wtedy to, co będzie trafiać na nasze stoły, będzie produktem wysoko z chemią, wysoko przetwarzanym i tak na dobrą sprawę jedzeniem bardzo niezdrowym.
Tak, dokładnie tak uważam. Nie godzą się ze mną ekonomiści, którzy twierdzą, że efektywność produkcji rolniczej, dochody zmuszają rolników do efektu skali, do wielkich gospodarstw, do koncentracji i tak dalej. Natomiast ja chcę, żeby jak najwięcej tych mniejszych gospodarstw rodzinnych przetrwało, bo produkują żywność bezpieczniejszą, zdrowszą, z mniejszą ilością środków chemicznych, a coraz bardziej społeczeństwo jest wyczulone na to, co je, bo to jest często przyczyną chorób. Ale drugie, te mniejsze gospodarstwa, uzyskując część dochodów z produkcji rolniczej, część z innych źródeł, również skracając łańcuch, nie sprzedając do pośredników, tylko bezpośrednio to, co przed chwilą mówiłem, są bardzo ważnym elementem tej struktury społecznej, tej tkanki społecznej na wsi. Jeżeli ci ludzie ze wsi się wyniosą, to nie będzie usług ani edukacyjnych, ani zdrowotnych, ani handlu, ani niczego. Więc trzeba utrzymać żywotność na wsi, żeby ci ludzie, również w tych mniejszych gospodarstwach, chcieli pozostać, bo tam jest ich miejsce na ziemi, tam jest ich dom rodzinny, tam jest ich cmentarz, tam jest ich kościół, ale również, żeby utrzymywali część dochodów z produkcji rolniczej, a nie, przepraszam za wyrażenie, zielsko do pasa za stodołą i tylko wyciąganie ręki po pieniądze unijne. Trzeba pracować. Małe gospodarstwo nie jest w stanie przynieść wielkich dochodów, jeżeli będzie robiło prostą produkcję i sprzedawało jeszcze pośrednikom. Natomiast ja znam gospodarstwa po kilka hektarów, które produkując znakomite sery, produkując wędliny, sprzedając jajka od kur zielonuszki kuropatwianej, czy jakichś tam innych, tych bardziej ekologicznych, się narobią, ale mówią, wie pan, ale my mamy na życie. My to lubimy, ale my z tego przyzwoicie żyjemy.
A co z polskim holdingiem spożywczym?
Jest dobrze, jest dobrze. Wreszcie mam odblokowane pewne środki, bo co to, powołam holding bez pieniędzy? Jest przygotowana umowa spółki celowej, powoła ją premier, bo takie było założenie. To będzie podmiot, który będzie zajmował się interweniowaniem, stabilizowaniem rynku. W tym roku może się okazać, że układ pogodowy jest taki, że może tych interwencji jakoś tam za bardzo sobie na razie nie wyobrażam, chociaż zawsze owoce miękkie tu są tym elementem wrażliwym, czyli to jest jeszcze kwestia kilku tygodni, ale bierzemy to pod uwagę. Natomiast środki na doposażenie, na kapitał założycielski uruchamia ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. To państwo, dysponując 1,5 milionem hektarów, z gospodarstwami dużymi, będzie środki zarobione na tych gospodarstwach, ale bez uszczuplania majątku Skarbu Państwa. Jestem przeciwny, żeby trwonić majątek Skarbu Państwa. Można dokonać konwersji. Ten majątek przesuwany z jednego obszaru aktywności państwowej do tego holdingu będzie służył rynkowi.
To powiedzmy, co ma dać ten holding spożywczy?
Ma doprowadzić do tego, że bardzo trudno będzie na rynku skupu produktów rolnych, przede wszystkim tym najbardziej wrażliwych. To są głównie owoce miękkie, pewnie za chwilę jabłka przemysłowe. Ma nie dopuścić do tego, że kilku najważniejszych graczy skupujących będzie w stanie dokonać zmowy i wymusić ceny nierynkowe, chociaż niektórzy mówią, że rynek to jest właśnie wolna gra. Nie, ceny, które nie odzwierciedlają niczego, są tylko wynikiem czy skutkiem chciwości i oszukiwania rolników, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku przy okazji tych nieszczęsnych jabłek. Ja chcę przy okazji, bo również dla waszych słuchaczy chcę to przekazać, tyle, ile mnie spotkało ciosów za to, że podjąłem w zeszłym roku próbę rozwalenia niemieckiego monopolu w handlu koncentratem jabłkowym poprzez skup przez firmę Eskimos, to ja się jeszcze w życiu z takim uderzeniem nie spodziewałem.
Ale się udało?
Udało się, wszystko się udało. Obiecałem również i premierowi Morawieckiemu i prezesowi Kaczyńskiemu na spotkaniu na początku kwietnia, że w ciągu 6 tygodni Eskimos ureguluje wszystkie swoje należności wobec rolników. I przed upływem tego terminu Eskimos wszystkim polskim rolnikom wypłacił to, co im się należało.
A Eskimos to jest kto?
To jest spółka giełdowa, która weszła we współpracę z nami i podjęła się właśnie skupu jabłek, żeby...
Polska
spółka z polskim kapitałem, żeby rozwalić ten niemiecki monopol, który dominował przez dziesiątki lat i trzymał za gardło polskich sadowników. Się udało. Może to było ciężej niż się spodziewałem, ale to też jest dla mnie pewna nauczka, że wszystko, co będę próbował zrobić dla naprawienia rynku, dlatego, żeby rolnicy nie byli tylko dostarczycielem surowca, których wszyscy ogrywają się, z nich śmieją, będzie bardzo trudne. Ale to, co przychodzi trudniej, jest może tym bardziej cenne i wartościowe.
To może skomentuje pan informację z Interi. Minister rolnictwa konsekwentnie szkodzi pszczołom. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, gość Poranka Wnet, drugi rok z rzędu, nie licząc się z dowodami naukowców i nie słuchając opinii publicznej, sprzymierza się z biznesem agrochemicznym kosztem przyrody. Kilka dni temu minister Ardanowski podpisał kolejną zgodę na odstąpienie od europejskiego zakazu stosowania szkodliwych dla owadów zapylających pestycydów z grupy jakiejś tam.
To jest absolutny absurd i kompletna głupota. Ci, którzy atakują, nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, co czynią, również występują w roli użytecznych idiotów. Przede wszystkim Unia Europejska zezwala na stosowanie zapraw nasiennych z grupy tak zwanych neonikotynoidów, ponieważ nie ma pewności, czy one w kolejnych latach, w następnych latach po stosowaniu rzeczywiście są szkodliwe dla owadów na takich na przykład jak pszczoły. Czy pan sądzi, że ja podejmuję takie decyzje opierając się tylko na własnej intuicji, bez wiedzy zarówno EFSA, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, analiz, które robimy. Natomiast jest problem inny, co do którego również ci wszyscy mnie atakujący muszą się też wypowiedzieć. Czy możemy uprawiać rośliny w Polsce bez stosowania środków ochrony roślin? Nie. One mają być coraz lepsze, coraz przyjazne, coraz mniej toksyczne, ale środki ochrony roślin trzeba stosować, szczególnie w przypadku rzepaku. I teraz jest pytanie, czy mikroskopijna ilość to są mikrogramy przy nasionkach, przyczepione, zlepione z nasionkiem po to, żeby chronić siewkę, kiedy to nasionko zacznie kiełkować i chronią tę roślinę do wysokości kilkudziesięciu centymetrów już po wschodach, czy zastosować taką mikroskopijną ilość chemii w glebie, a roślina będzie kwitła za 10 miesięcy w roku następnym, czy pryskać ten rzepak czterokrotnie, żeby zastąpić tę mikroskopijną ilość. Ja uważam, że ta mikroskopijna ilość mniej szkodzi pszczołom, niż potem kolejne opryski, które rolnicy będą musieli wykonywać. Ja jestem pszczelarzem. Nie mam w tej chwili pszczół, ale ostatnio zaangażowałem się w promowanie pszczół dzikich również, te, które są potrzebne dla przyrody jako bioróżnorodność. Takiej sympatycznej małej pszczółki, która się nazywa pszczoła murarka, bo często w starych murach gdzieś tam żyła. Również wprowadzam, w najbliższym Sejmie zostanie uchwalony, to jest ewenement, nowy fundusz promocji polegający na tym, że grosiki ze skupu rzepaku w Polsce, zarówno na cele spożywcze, jak i biopaliw, będą przeznaczone na promocję, ale rolnicy zajmujący się rzepakiem zgodzili się na to, że część pieniędzy przeznaczają dla pszczelarzy. Pierwszy raz rolnicy nie patrzą tylko na czubek własnego nosa i każda sroczka swój ogonek chwali, każdy swoją grupę interesów widzi, tylko rolnicy, właściciele pól rzepakowych godzą się na to, żeby część pieniędzy dać pszczelarzom.
Ale wróćmy na chwilkę do szkodliwości, bo oczywiście różne komisje mówią o małej szkodliwości albo braku szkodliwości, tak jest przy okazji GMO, ale przy okazji Roundupu, tak? Jest taki...
Nie mieszajmy dwóch rzeczy. Roundup jest substancją toksyczną, która...
Nie chciałem pomieszać, tylko tyle, że przez wiele lat udawało się grupie Monsanto utrzymywać ludzi w przekonaniu, że nie jest szkodliwa. Tak, i byli naukowcy, byli eksperci, byli ludzie, którzy potwierdzali swoimi pieczątkami, tak, to nie jest szkodliwe, a teraz grupa, która kupiła, czyli niemiecki Bayer, płaci wielkie odszkodowania.
Glifosat, który jest substancją aktywną Roundupu i innych tam preparatów, stosowany... Prawdopodobnie to jest tak, i te naukowcy mi tak tłumaczą, wie pan, jeżeli od czasu do czasu jest to zastosowane, to nie powinno jakichś skutków przynieść, ale stosowane wielokrotnie do odchwaszczania, jest to środek bardzo łatwy do stosowania i Monsanto uzależniło rolników na świecie od stosowania, nawet wprowadzając określone grupy roślin, tak zwane Roundup Ready, RR, czyli te, które są tak genetycznie przerobione, że Roundup im nie szkodzi, ale zniszczy wszystkie chwasty w całym okresie wegetacji tych roślin, czyli bardzo, bardzo przyjazne. Natomiast Roundup jest szkodliwy i będzie wycofywany. Również i ten wyrok gdzieś tam w sądzie w Ameryce, który wskazał, że tylko, że ten człowiek stosował Roundup przez parę dziesiąt lat życia co roku cały czas. On nic innego nie robił, tylko pracował w jakimś parku i ten Roundup stosował na okrągło.
I na końcu zachorował.
Na końcu zachorował i miał raka. Roundupu nie można porównywać z tą grupą neonikotynoidów. Natomiast...
A ten Roundup jest zakazany w polskim rolnictwie?
Nie. Unia Europejska dopuściła jeszcze chyba na 2-3 lata. Problem
taki
polega na tym...
Taki ukłon w kierunku Niemców.
To jest może ukłon bardziej w kierunku braku alternatywy dla Roundupu, bo te wielkie koncerny, jeżeli nie czują na sobie nacisku rolników, którzy domagają się innych preparatów, bezpieczniejszych, nie takich toksycznych, to no, zarabiają na Roundupie. Uzależnili rolnictwo na świecie od Roundupu. Monsanto zarabiało na tym ogromne pieniądze. Notabene rozwój firmy Monsanto zaczął się, kiedy produkowali napalm dla armii amerykańskiej do niszczenia dżungli w Wietnamie, w czasie wojny wietnamskiej. Natomiast Roundup będzie wycofywany i jak najszybciej się powinno to odbyć. Natomiast dopóki nie zostaną znalezione lepsze, nawet pomimo tej stosunkowo niewielkiej szkodliwości neonikotynoidów, lepsze preparaty, nie mogę zostawić rolników z koniecznością stosowania wielu litrów chemii do oprysków powschodowych. Byłoby to głupie, po prostu byłoby to głupie.
Ale ta chemia szkodzi. Ta chemia szkodzi ludziom, ta chemia
sieje
szkodzi.
Sieje pan rzepak w sierpniu jednego roku.
Ale nie tylko rzepaku.
Moment. Nie, stosuje się w dwóch roślinach, tylko i wyłącznie. W rzepaku i w burakach. Sieje pan to nasionko rzepaku, które jest oblepione tą zaprawą, żeby chronić siewkę, w sierpniu. Ta roślina rośnie wrzesień, październik, listopad, potem przychodzi zima, grudzień, styczeń, roślina budzi się na wiosnę, marzec, kwiecień i pod koniec maja kwitnie rzepak. Po 10 miesiącach, jaki jest wpływ tej odrobinki chemii gdzieś tam przy korzonku na kwitnienie? To samo w przypadku buraków. Pszczoły na burakach nie siadają. to jest akurat roślina, która pszczół nie interesuje, więc mówienie o tym, że zastosowanie tej zaprawy do ochrony przed różnymi szkodnikami, zarówno w rzepaku, jak i w burakach, zastosowanie tej niewielkiej ilości chemii szkodzi pszczołom i ktoś się napala, mnie wyzywa, chce mnie wieszać na suchej gałęzi, bo dostaje takie pogróżki codziennie, to znaczy, że mówi w sposób taki bardzo piękny o przyrodzie, chce w raju mieszkać, tylko nie rozumie, czym jest rolnictwo.
A czy było badanie, albo jest przeprowadzone, albo chciałby pan minister przeprowadzić, czy przypadkiem sieć 5G nowej generacji nie będzie szkodzić tym pszczołom, które też pan...
Może szkodzić. Są upadki pszczół. Pszczoły są bardzo delikatnym i wrażliwym stworzeniem. To jest mądre zwierzątko, jeżeli w ogóle u zwierząt możemy te ludzkie cechy nazywać. Jest dobrze zorganizowanym, żyje... przeżywa tylko dlatego, że współpracuje ze sobą, inaczej pojedyncza pszczoła szybko kończy swoje życie. Pszczoły umierają, nie zdychają, a umierają. To tak się umówiliśmy na świecie już od wielu wieków. Natomiast wpływ cywilizacji, pól magnetycznych, pól telefonii komórkowej, pewnie i tej technologii, którą Chińczycy próbują światu narzucić, również zanieczyszczenie sprawia, że te pszczołom jest coraz trudniej, to prawda. Dlatego trzeba ograniczać możliwości stosowania toksycznych środków, ale również wspierać pszczelarzy, żeby mieli środki dodatkowe.
No tak, ale ta sieć 5G to będą nadajniki rozsiane po właściwie i w parkach narodowych, i w lasach, na polach, wszędzie będą nadajniki 5G. No i czy jest dyskusja na przykład na Radzie Ministrów? Czy mówi pan, panie ministrze cyfryzacji, czy ma pan badania, czy przedstawił pan badania, czy pan zrobił te badania, czy możemy wejść w sieć 5G, czy nie?
Wie pan, rolnictwo jest częstym tematem na Radzie Ministrów. Ja tajemnic kuchni zdradzać nie będę, ale jest to często przez posłów i pana premiera, przez ministrów i pana premiera temat podejmowany. Trzeba generalnie badać jak na przyrodę. Nie tylko na pszczoły. Pszczoły nie są wyjątkiem. Są również owady dziko żyjące, czmiele, ta pszczółka, o której mówię, ta murarka, wiele innych, które mogą, jeżeli będziemy rozwijać cywilizację bez opamiętania, korzystając z różnego rodzaju nowinek technicznych, nie patrząc na ich wpływanie na przyrodę, to tej przyrodzie w końcu zaszkodzimy. Jest takie powiedzenie Einsteina, no jest nadużywane, ja do końca nawet nie mam pewności, czy on powiedział, ale jemu przypisywane, że jeżeli doprowadzimy świat do takiego stanu, że wymrą pszczoły, to 4 lata i będzie po ludzkości. Coś w tym jest. Dlatego wszystkie techniczne rozwiązania, również z tymi nowymi sieciami łączności, trzeba jednak analizować, jaki jest ich wpływ na przyrodę.
Panie ministrze, stawiamy kropkę. Rozmowa niedokończona. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem poranka Wnet.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich waszych słuchaczy, a ja biegnę do roboty.
A my jesteśmy w robocie. Zapraszamy na jarmark urodzinowy, 10. urodziny Radia Wnet w najbliższą sobotę o godzinie 10. Emilii Platek 29 łamane na 31, a my trop muzyczny kontynuujemy. Zaczęliśmy go po godzinie 7, a trop związany z pożegnaniem Rosława Szajbo, najsłynniejszego polskiego autora okładek płyt bardzo znanych światowych artystów. Krótkie wspomnienie, Paul McCartney był tak blisko mnie, że mogłem go pogłaskać. To było wspomnienie dla plusa i minusa. Kiedyś pan Rosław Szajbo, nawet nie kiedyś, tylko 1 czerwca 2009 roku, na samym początku istnienia Radia Wnet, czyli 5 dnia, pojawił się w Hotelu Europejskim i nawet była taka rozmowa, która gdzieś w naszych archiwach jest, to było nagranie wideo, więc kiedyś je przypomnimy. A idąc tropem muzycznym, posłuchajmy może Carlosa Santany.